Jeśli była osoba, której imię usłyszeliście po raz pierwszy, to po spotkaniu podejdźcie do niej i troszkę z nią porozmawiajcie. Być może to jest osoba, która pierwszy raz pojawiła się tutaj na naszym spotkaniu. Na naszym spotkaniu mieliśmy gości. Wiem, że byli goście z Australii, ale... Beatko! Musieli iść. Ale zostali przywitani przez Beatę i przez kilka innych osób, przez Andrzeja, więc nie byli zupełnie inkognito. Słuchajcie, ważne jest, żebyśmy zauważali tych, którzy po raz pierwszy tutaj są. I żeby wiedzieli, że Antiochia to jest miejsce, które jest otwarte dla nich. Nie tylko tą atmosferę, która jest na tych śniadaniach kobiet, też spróbujmy przenosić trochę do tego, co się dzieje ogólnie w Antiochii. I robiliśmy to ćwiczenie z pewnego powodu, z też słowa, które dzisiaj będziemy sobie rozważać. A zanim będziemy rozważać słowo, to chciałbym, abyśmy przez chwilę się wspólnie razem modlili. Jeśli możecie, to zamknijcie oczy, pochylcie głowy, będziemy się wspólnie modlić. Ojcze, Panie nasz, przychodzimy do Ciebie w imieniu Twojego Syna Jezusa. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że możemy widzieć, jak w naszym życiu Ty obdarzasz nas takim szczególnym błogosławieństwem przez Pana Jezusa. Dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nas, odświeżasz nas, Panie, że wtedy, gdy czujemy się bardzo zmęczeni, przychodzisz do nas w swojej sile i dajesz nam namaszczenie i siłę, która nie jest z nas. Panie, a teraz bardzo otwarcie mówimy przed Tobą, że potrzebujemy, aby nasze życie zostało napełnione czymś ważnym, czymś od Ciebie, Twoim słowem. Panie, bo Ty tak wyraźnie powiedziałeś, że to Twoje słowo nam zapewnia zdolność do życia. I dzisiaj bardzo potrzebujemy, aby Twoje słowo dotarło do naszego życia, aby je napełniło i abyśmy w ciągu tych następnych dni mogli wracać do tego słowa, mogli cały czas o nim rozmyślać, abyśmy byli ludźmi, którzy też w ciągu najbliższych dni będą to słowo wykonywać. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Rozdział 8 i będziemy czytali od wiersza 1 do wiersza 4. Ten urywek zaczyna się tak bardzo smutno. Początek jest czymś bardzo smutnym. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Od pewnego czasu ja mam taką serię nauczań na temat Kościoła Apostolskiego. I dzisiaj też będziemy mówić o Kościele Apostolskim, o tym, co charakteryzuje Kościół Apostolski. Ale przypomnijmy sobie kilka praw, które już wcześniej powiedzieliśmy. Pierwsza prawda, na jakiej się zatrzymaliśmy, o jakiej wspomnieliśmy, to była prawda, że Kościół Apostolski to jest Kościół, w którym jest szacunek między pokoleniem synów i pokoleniem ojców. Tak wyraża to Biblia. ale chodzi tu o ludzi różniących się między sobą, którzy potrafią żyć w miłości, potrafią mieć do siebie głęboki szacunek. I powiedzieliśmy nawet, że jest to to działanie Kościoła Apostolskiego, które jest wyrażone, które jest określone w Biblii jako duch Eliaszowy, który przychodzi i zwraca ojca, serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Potem powiedzieliśmy, że fundamentem tego Kościoła, podstawą wszystkiego, co się dzieje w tym Kościele, jest to, że ten Kościół jest wypełniony miłością do Boga. Kocha Boga. I naprawdę jest przejęty tym, że najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest to, żeby z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli kochać naszego Pana Boga i też chcemy kochać się nawzajem, jako bliźni. Następną rzeczą, o której mówiliśmy, że ten Kościół charakteryzuje się, to to, że pilnowane w tym Kościele przez przywództwo przede wszystkim są dwie rzeczy. Rzecz pierwsza to jest trwanie w studiowaniu Słowa, w poznawaniu Słowa. Pamiętacie o tym, że apostołowie mówili, no niepotrzebnie jest, aby niewłaściwe będzie, jeśli my się zajmiemy służbą stołów. Nie, my mamy pilnować Słowa i czego? Druga rzecz, jakiej pilnuje ten Kościół? Modlitwy. Kościół apostolski pilnuje modlitwy. A dzisiaj powiemy o innej charakterystyce tego Kościoła, ale żeby ją zrozumieć, to zacznijmy od tego, że zaczniemy rozważać tę historię. Co się wydarzyło? W Jerozolimie powstał bardzo duży zbór, bardzo duża wspólnota naśladowców Chrystusa, uczniów Chrystusa, ludzi, którzy powiedzieli, Chrystus jest Mesjaszem i On nam pokazał, jak postępować, On nas nauczył, co mamy robić i dlatego będziemy wykonywać Jego słowo. I oni wszędzie, gdzie mogli, to też mówili o tym, kim jest Jezus z Nazaretu i że On jest tym, który zmartwychwstał i tym, który powróci. I wśród tych, którzy mówili o tym, był też ten, który był jednym z diakonów, był Szczepan. I w czasie, gdy Szczepan w różnych synagogach, jak wiecie, Jerozolima w tamtym czasie miała jedną świątynię, ale wiele miejsc, gdzie bogobojni, pobożni spotykali się dla czytania Tory i proroków. I on w niektórych tych synagogach mógł przemawiać, mógł mówić o tym, kim jest Jezus. I to doprowadziło do tego, że w końcu zaczęto mu się sprzeciwiać. I doszło do takiej dłuższej przemowy, którą mamy w poprzednim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Szczepan pokazuje, kim jest Jezus i pokazuje też, jak naród izraelski traktował Boga i w związku z tym, jak powinien się odwrócić od tego nastawienia. I w tym momencie ci słuchający go członkowie tych różnych synagog, jest takie stwierdzenie w tym siódmym rozdziale, że oni wpadli we wściekłość. To spowodowało, że to, co on mówił, było im tak na przekór, tak wbrew, że oni wpadli we wściekłość, zgrzytali na niego zębami i w końcu doprowadzili do jego ukamienowania. Zabili go. I do tego zabójstwa właśnie odnosi się ten pierwszy wiersz 8 rozdziału. A potem jest mowa o tym, jak jeszcze Saul zaczął potężnie prześladować Kościół. Na pewno nie sam. Korzystał z tego pewnie z żołnierzy, którymi dysponowali arcykapłani. I to prześladowanie powoduje, że ten duży zbór, wielotysięczna wspólnota naśladowców Chrystusa rozprasza się. W tym pierwszym wierszu mamy takie bardzo, bardzo radykalne stwierdzenie, które mówi o tym, że wszyscy odeszli z Jerozolimy i gdzieś tam ukryli się w okręgach wiejskich Judei i Samarii, wszyscy oprócz apostołów. Więc wygląda po tym, to wygląda w tym mniej więcej w taki sposób, że było ich tam wiele tysięcy, może nawet i 10 tysięcy ludzi, tych naśladowców Chrystusa, uczniów Chrystusa. I po tym prześladowaniu, po tym okresie prześladowania, 12 z rodzinami najbliższymi zostaje w Jerozolimie, a cała reszta, wiele tysięcy, więc wszystkie te tysiące, gdzieś tam rozpraszają się po tych wioskach, które są dookoła Jerozolimy, więc w Judei, a później nawet odchodzą dalej, bo Samaria jest nieco dalej, odchodzą do tych wiosek w Samarii. I wygląda na to, że wiele świadectw z Dziejów Apostolskich to stwierdzenie potwierdza, bo w 11 rozdziale, gdy czytamy o sytuacji, gdy występuje głód, to pomoc jest niesiona, przynoszona jest do Jerozolimy, do apostołów przez Barnabę i Saula, ale tego Saula, który prześladował ten zbór, ale Pan Bóg w niesamowity sposób dotknął jego życia i on się nawrócił. I jest niesiona przez Barnabę i Saula do Jerozolimy, ale jest przeznaczona dla kogo? Dla naśladowców Chrystusa w Judei. Wygląda na to, że rzeczywiście od tego czasu, od tego momentu w Jerozolimie już nie było wielkiego zboru. Byli tam ludzie związani właśnie bezpośrednio z apostołami, więc przypuszczalnie ich rodziny, najbliżsi, ich może ludzie, którzy nawracali się przez takie bezpośrednie świadectwo apostołów, ale już dużego zboru w Jerozolimie nie ma. Potem w 15 rozdziale mamy z kolei Dziejów Apostolskich, mamy mowę o tym, że w Antiochii powstało zamieszanie i to zamieszanie było spowodowane tym, że pewni ludzie przyszli z nauką o tym, że należy, aby poganie się obrzezywali i przestrzegali całego zakonu mojżeszowego. I wtedy czytamy, że ci ludzie, ciekawe, że ci ludzie nie przychodzą z Jerozolimy, więc ze zboru jerozolimskiego, ale przychodzą, jest świadectwo, że przychodzą z Judei. Pewni ludzie z Judei przyszli. Więc wszystko wskazuje na to, że w tym okresie mamy już do czynienia z taką sytuacją, że w Jerozolimie zostają apostołowie. Niewielka grupa apostołów, ich najbliższych, a cała reszta rozprasza się po tych wioskach. I wygląda na to, że Pan Bóg w ten sposób przygotował właściwie Kościół do tego, co się miało wydarzyć może za 20 lat dopiero, może nawet trochę później, bo jak wiemy, w okolicach roku 70 nastąpiło to, co się nazywa zagładą Jerozolimy. Mieszkańcy Jerozolimy zostali w bardzo okrutny sposób potraktowani przez Rzymian. I w tym czasie możemy przypuszczać, że ani apostołów, ani kościoła w Jerozolimie już nie było. Ale co się dzieje, gdy ci ludzie odchodzą tam do tych wiosek? Czytamy, że oni idą z miejsca na miejsce, prawdopodobnie szukając swojego jakiegoś miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, gdzie mogliby żyć. I co robią, idąc z miejsca na miejsce? Co robią? Zwiastują dobrą nowinę. Zwiastują dobrą nowinę. I to jest druga następna cecha Kościoła apostolskiego. Ten Kościół apostolski nigdy nie da sobie zamknąć ust. Odeszli z Jerozolimy, ale nadal. Co było główną sprawą w tym prześladowaniu, jakie było w Jerozolimie? Ono zaczyna się wcześniej. To nie jest sprawa tylko Szczepana. Ono zaczęło się dużo wcześniej i czytamy, że pewnego razu to właściwie to prześladowanie to był dalszy ciąg postawy tej Rady Najwyższej żydowskiej wobec Chrystusa Pana. Ale w Dziejach Apostolskich czytamy, jak wezwali apostołów Piotra i Jana po tym wydarzeniu, gdy Piotr i Jan uzdrowili chromego u drzwi świątyni i on zaczął chodzić i to było powodem do tego, że Piotr wygłosił kazanie tam w świątyni i na to kazanie nawróciło się wielu ludzi. I wtedy rada, która zarządzała świątynią, wezwała Piotra i Jana, właściwie uwięzili ich i domagali się jednej rzeczy. Jednej rzeczy. Jedna rzecz była najważniejsza. Nie domagali się, żeby się przestali spotykać. Nie domagali się, żeby przestali śpiewać ładne pieśni. Nie domagali się tego, żeby nie modlili się. Oni domagali się jednej rzeczy. Przestańcie uczyć w tym imieniu. Przestańcie mówić o zmartwychwstaniu. Przestańcie mówić o tym, kim jest Chrystus. Przestańcie tego nauczać. To jest najważniejsze. I również przyszczepanie to było najistotniejsze. On nauczał o Chrystusie Panu. On mówił, kim On jest. A główną sprawą było to, żeby go uciszyć. I całe prześladowanie, którego przywódcą jest Saul, ma to na celu, żeby Kościół przestał mówić o Jezusie. I co? Kościół mówi o Jezusie, czytamy. Tylko my bardzo często mamy problem z interpretacją tego tekstu tutaj, bo czytamy, że właściwie z tego 4 rozdziału można wysnuć taki wniosek, że dotyczyło to wszystkich, którzy zostali, którzy się rozproszyli, więc całego Kościoła i dotyczyło to tego, że oni to robili wszędzie, gdzie poszli, prawda? A my bardzo często dodajemy do tego, że robili to zawsze. I bardzo często, i to przyznaję się do tego, że to przeważnie kaznodzieje chcą wytworzyć taką presję. I wychodzisz z kościoła i czujesz się od razu winny i właściwie w kościele jeszcze jesteś gotowy poddać się biczowaniu i przyznać się do absolutnej winy. I to powoduje, że bardzo często stajemy się takimi dziwakami. Dziwacy, którzy nie umieją o niczym innym rozmawiać. I ja za chwilę, może nie osądzajcie mnie w tym momencie, dobrze, proszę, nie wyjmujcie, o tam widzę jedna proca w moim kierunku, proszę proce schować, będzie dobrze. Łuk też, nie, schowajcie te strzały. O co chodzi? Poddani tej presji, która mówi wszyscy, wszędzie i zawsze, zaczynamy rozmawiać z ludźmi w ten sposób, mniej więcej. Ja tutaj mniej więcej to oddam. Jakiś nasz znajomy w drodze do pracy, spotykamy go w tramwaju czy w autobusie i on nam mówi, ale dzisiaj mamy ładną pogodę. I co słyszy od nas? Jezus. Innym razem ten znajomy, może w innej sytuacji trochę, mówi, a ja się wybieram dzisiaj na ryby, a my Jezus. A jeszcze innym razem ten inny znajomy nam mówi, że no fajny film oglądał wczoraj, a my na to Jezus. I słuchajcie, ludzie nie chcą z nami rozmawiać. Jak takich traktujemy, jak tak zostaną potraktowani, nie będą z nami rozmawiać. Zaręczam wam, że nie ma możliwości. Ale prawdą jest, że kluczem apostolskiego kościoła jest zwiastowanie wszędzie i przez wszystkich. Co to oznacza? Nie ma takiej relacji, nie ma takiej znajomości, w której Pan Bóg nie stworzyłby nam czegoś, co ja nazywam oknem możliwości. Ja to jest taka techniczna nazwa na dzisiejsze kazanie i w ogóle te okno możliwości. Gdzieś w pewnym momencie ten nasz znajomy, ci nasi znajomi, gdzieś coś zrobią, gdzieś coś powiedzą, co otworzy ci okno możliwości, żebyś właśnie zaświadczył o tym, kim jest Jezus Pan. Siedzi tutaj Ewa i Rysiek. Mi się bardzo podobało świadectwo, które już 3 razy słyszałem, które oni składali. I jeszcze chętnie bym wiele razy posłuchał tego ich świadectwa. Bo wiecie co? Oni mieli taką krótką, miała to być taka krótka relacja. Kupowali sobie domek gdzieś tam w jakiejś głuszy i właściciele tego domku, który gdy im sprzedawali ten domek, w tym domku mówili, że mają dla nich podarunek i zostawili im Biblię. I ta Biblia, i nic więcej nie mówili. Nic więcej nie powiedzieli. I za jakiś czas ta Biblia była powodem, że oni zaczęli zadawać pytania. I te pytania doprowadziły do tego, że Ewa i Rysiek, jak Pan Bóg pozwoli, w niedzielę zostaną ochrzczeni. Bo Pan Bóg otworzył okno możliwości. Czasami to okno możliwości jest to, że ktoś, kto jest z nami w relacji, przychodzi i widzimy, że jest bardzo przygnębiony. I tym, co może nam powiedzieć, jest to, że zachorowało jego dziecko. I wtedy my możemy powiedzieć, słuchaj, ale ja znam kogoś, kto jest nadzieją w tej sytuacji. I mogę z nim rozmawiać. I oni na pewno będą, o, znasz jakiegoś profesora, nie wiem, jakiejś tam specjalizacji. Nie. Rozmawiam codziennie z kimś, kto uzdrawia ludzi. Mogę też nawet, jeśli się zgodzisz, to opowiedzieć o twojej potrzebie, o potrzebie twojego dziecka w naszym kościele. I będziemy się w kościele modlić. Wielu ludzi w ten sposób zaczęło szukać Boga, gdy ktoś im powiedział w tym oknie możliwości. Słuchajcie, to nie jest tak, że znajomy mówi, przypaliłem ziemniaki, a my mówimy Jezus. Podoba mi się fioletowy, a my mówimy Jezus. Nie, to nie jest tak. My i tutaj, jest niesamowicie ważne to, że ci ludzie byli prowadzeni Duchem Świętym i my mamy być prowadzeni Duchem Świętym. Te okno możliwości jest bardzo ważne, żeby wyczuć to okno możliwości, żeby zauważyć je. I bardzo potrzebne jest to działanie Ducha Świętego, który w pewnym momencie nas tak tutaj z tyłu taki psztyczek nam da. To jest to okno możliwości. Słuchaj, zacznij rozmawiać, zacznij mówić o Jezusie teraz. Bo wtedy to jest skuteczne. Druga rzecz, jaką zauważamy w tej historii, to jest cały ten ósmy rozdział. On jest niezwykły. Dzieją się niesamowite rzeczy i to te rzeczy dzieją się głównie w miejscowości, która nazywa się Samaria. Gorszej nazwy nie można było mieć. Samaria kojarzyła się Żydom z wszystkim najgorszym. I to, wiecie, to wygląda na to, że to było na takiej zasadzie, nie wiem, kiedy to było w piątek po południu w ramach festiwalu Odnowienie ja prowadziłem taką rozmowę z pastorem Godawą. On jest autorem książki Niebo i piekło w kościele i ja o tej książce miałem z nim rozmawiać, miałem mu zadawać pytania i było kilku świadków tego wydarzenia stąd tam. A niektórzy świadkowie tego wydarzenia dzisiaj nie przyszli na spotkanie. Już to właśnie, muszę to odhaczyć sobie. Gdy rozmawialiśmy, to jedno z pytań, jakie mu zadałem, oczywiście było o relacje, bo pastor Godawa mieszka i prowadzi wspólnotę w Koszalinie. Zadałem mu takie pośrednio pytanie o relacje ze Słupskiem. To jest tak, że to są dwa podobne miasta, podobnej wielkości, o podobnej historii. I jedną nigdy się jakoś tam różne władze sportowe próbują zawsze unikać rozgrywek między Koszalinem a Słupskiem, bo przy rozgrywkach między Koszalinem i Słupskiem dochodzi w końcu do wojny. Tak samo między Zieloną Górą Gorzowem, między Toruniem, Bydgoszczą. Blisko siebie miejscowości, podobna historia, a jednak ludzie nie mogą się jakoś ze sobą pogodzić. I Samaria była blisko. Jerozolima było blisko. Ludzie mieszkający w Samarii mieli historię za sobą. Historię bardzo długiej, takiej nieciekawej historii związanej z Judeą, z Izraelem. Tam też w pewnym momencie król Achab ustanowił stolicę państwa, więc rozmaite rzeczy. Tam byli ci ludzie, których król asyryjski specjalnie przesiedlił i żeby jakoś tam szkodzili Izraelowi, właściwie Judei. Więc to jest taka historia, która nie najlepsza. I co ten kościół, ta wspólnota wierzących z Jerozolimy, co wygląda na to, że największym celem, targetem ewangelizacyjnym dla nich jest to Samaria. I w tej Samarii dzieją się takie niesamowite rzeczy, ale można przypuszczać, że na początku do tej Samarii trafili właśnie ci wszyscy, którzy byli poza apostołami, tymi ludźmi, którzy coś robili w zborze jerozolimskim i dopiero później, po pewnym czasie dociera tam Filip. I Filip usługuje dokładnie w tym, co jest jego obdarowaniem. Jego obdarowaniem jest co? To, żeby modlić się o chorych. I chorzy są uzdrawiani. I następuje też wielkie poruszenie. Duchy nieczyste wychodzą z wielkim krzykiem. Wielu sparaliżowanych, ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. I później istnieje następna potrzeba. Potrzeba tego, żeby modlić się o chrzest w Duchu Świętym. I widzimy, że Filip nie czuje się pewny w tym obdarowaniu. I co? Dlatego zapraszają Piotra i Jana. Piotr i Jan przychodzi i zaczynają usługę tym. I przy tym mamy tutaj ten przypadek, pierwszy przypadek kościelnej symonii, czyli kupowania urzędów kościelnych za pieniądze, nie dokładnie urzędów. Tutaj Szymon chciał kupić dar. Piotr i Jan byli obdarowani tym, żeby usługiwać ludziom przy chrzcie w Duchu Świętym. I on bardzo chciał. Właściwie to on myślał, że on zostanie apostołem dzięki swoim pieniądzom. Bardzo mu się podobało bycie apostołem. Tak, nakładanie rąk na ludzi i oni przyjmują Ducha Świętego. Tak to utożsamiał wtedy. I przyniósł dużo pieniędzy. Myślał, że uda mu się kupić. A potem widzimy, jak Filip, który usługuje w tym obdarowaniu ewangelisty, jest przy tym posłuszny głosowi Ducha Świętego, o czym mówiliśmy trochę wcześniej, że musimy być posłuszni głosowi Ducha Świętego i słyszy Ducha Świętego i Duch Święty mówi mu: idź na tą drogę pustynną. No to po prostu jest katastrofa. Ewangelist, ja poznałem paru ludzi, którzy mają obdarowanie ewangelisty. To są ludzie, którzy kochają być ludźmi. To są ludzie, którzy kochają być tam, gdzie są tłumy. My mamy na przykład taką typową osobą ewangelisty. Tutaj w naszym wrocławskim podwórku jest Adam Piątkowski. Adama Piątkowskiego, gdybym zamknął na parę dni w samotnej celi, on by zwariował. Nie jest w stanie wytrzymać. On musi do kogoś mówić. To samo z Bartkiem Tomczyńskim. Gdyby usiłował Bartka Tomczyńskiego izolować przez jakiś czas, prawdopodobnie doszłoby do jakiegoś wewnętrznego wybuchu. Bo ewangelista. A tutaj Duch Święty mówi temu Filipowi: idź na drogę pustynną. Dokładnie to jest... No, 26 wiersz. Wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Przypuszczalnie, gdy usłyszał to droga pustynna, to było jak wyrok śmierci. Koniec. Wszystko się skończyło. Idę na pustynię. I wtedy idzie na tą pustynię i tam spotyka człowieka. I tylko on prawdopodobnie był w stanie tak szybko nawiązać z nim kontakt i tak szybko doprowadzić go do decyzji pójścia za Jezusem. Dlaczego? Bo usługiwał w swoim obdarowaniu, dokładnie takie, jakie było jego obdarowanie. Więc tajemnica apostolskiego kościoła to jest kościół, który korzysta z każdego okna możliwości, aby mówić o czym? Aby mówić o tym, że są fajne ceny w Rossmanie? Czy w Carrefourze? Nie. Aby mówić o tym, korzysta z każdego okna możliwości, aby mówić o tym, że Jezus jest tym, który przynosi zbawienie. Jezus jest tym, który jest Panem. Wzywa, to jest Kościół, który wzywa wszystkich do naśladowania Jezusa. Ale z drugiej strony to jest też Kościół, który bardzo jest wyczulony na głos Ducha Świętego. I działając w obdarowaniu, co jest większe? Dar czy dawca? Proste pytanie. Słuchajcie, nie, tu się mi nie wymigacie. To jest proste pytanie. Dar czy dawca jest większy? Dawca jest większy. Więc trzeba słuchać swojego daru albo Ducha Świętego, kogo słuchamy? Ducha Świętego. Dar Filipa mówił mu: Z ludźmi. Jak najbliżej ludzi. A dawca mu mówił na pustynię. I on był co? Posłuszny dawcy. Bo wiedział, że ten dawca wie dobrze, co robi. I w każdym naszym obdarowaniu, jakiekolwiek obdarowanie byśmy nie mieli, jeśli chcemy wykonać to, co powinniśmy dla Boga, to musimy słuchać dawcy, a nie naszego obdarowania. Obdarowanie jest piękne, cudowne i naprawdę trzeba się nim cieszyć i trzeba z niego korzystać. W tej rozmowie, którą prowadziliśmy w piątek z pastorem Godawą, on powiedział, że jedną z cech dojrzałości dla niego w jego osobistym życiu jest to, że on sobie uświadamia to, jakie jest obdarowanie jego i sobie uświadamia, jakie jego obdarowanie nie jest. Co jest jego słabą stroną i w czym, co jest jego słabą stroną, potrzebuje pomocy, a co jest jego obdarowaniem i w czym może działać. I to jest tak, to jest jedna z cech naszej chrześcijańskiej dojrzałości. Musimy wiedzieć, w co Pan Bóg nas wyposażył, ale z drugiej strony to nie jest tak, że słuchamy tego wyposażenia tylko. Słuchamy Ducha Świętego, który jest tym, który nas wyposaża. Amen. Kościół apostolski, słuchajcie, dzięki Panu Bogu, z Kościołem, który nigdy nie dał sobie zamknąć ust. Nie pozwolił, aby jakiekolwiek prześladowanie zamknęło usta i żeby Kościół ten przestał głosić dobrą nowinę. Po prześladowaniu, o którym czytamy tutaj, przyszły jeszcze inne, jeszcze gorsze. Za niedługo obudził się w Rzymie ten potwór, którym był Neron. Było to straszliwe. Później jeszcze gorszy, Dioklecjan. I oni prześladowali Kościół niemiłosiernie. To ponad wyobrażenie. Żywi ludzie rzucani na arenę, na pożarcie, po prostu pożarcie przez dzikie bestie. Tygrysy, lwy, okropne rzeczy. I Kościół nie dał sobie zamknąć ust. Głosił dobrą nowinę. Kościół apostolski to jest Kościół, który nie przestaje głosić Jezusa. Powstaniemy. Panie Boże, Ty widzisz nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Panie, Ty widzisz też to, czy czujemy się gdzieś jakoś winni w tym, że nie głosimy Twojej Ewangelii tak, jak powinniśmy. Panie, ja Ciebie proszę o to teraz bardzo, aby to zwiastowanie było zachętą. Aby przez to słowo moi bracia, moje siostry zostali zachęceni do tego, żeby być posłuszni głosowi Ducha Świętego. Żeby słyszeć Ducha Świętego, gdy pojawi się to okno możliwości. Panie, dziękujemy Ci za wszystkie relacje, w jakich jesteśmy. Czy to jest z naszymi rodzinami, krewnymi, czy to jest w naszej pracy, czy to jest z naszymi sąsiadami. Panie, dziękujemy Ci. Panie, Ty widzisz te wszystkie relacje. Panie, prosimy Ciebie, aby gdy Ty będziesz w tych relacjach, otwierał nam to okno możliwości, aby powiedzieć o Jezusie, aby dać świadectwo, abyśmy byli odważni, ale z drugiej strony, abyśmy byli bardzo posłuszni Duchowi Świętemu. I abyśmy powiedzieli o Nim i przyprowadzali następnych ludzi do Chrystusa Pana. Bo Ty widzisz, że bez Chrystusa wszyscy ci ludzie zginą. Wszyscy ci ludzie na wieki będą zgubieni. Panie, dlatego wołamy do Ciebie. Pomóż nam być naprawdę Kościołem apostolskim. Tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie uczymy się, tam, gdzie może czasami nawet wypoczywamy, Panie. Proszę Ciebie o to, abyśmy korzystali z tego okna możliwości. W imieniu Chrystusa Pana. Amen. Ja przypominam o liście i przypominam o liście w następnym tygodniu, w związku z tym o tym, żebyśmy w miarę możliwości przynieśli tu ciasto. Nie rozchodźmy się, bardzo ważna rzecz od Stacha jeszcze. No ja